Jest mi strasznie miło i muszę powiedzieć, że jestem aż, mam lekką tremę, widząc tyle osób, które przyszły w piątkowy wieczór w taką pogodę, żeby podyskutować o tak abstrakcyjnym temacie jak praca i abstrakcja. Pomysł trochę na to, żeby na festiwalu, który jest tak bardzo wokół materialności, ciało pozytywności, o konkrecie jest podkreślony takim tematem jak konkret, taniec, ruch, że pewność abstrakcji jest przejawem mojej takiej ogólnej tendencji i radości w życiu, żeby o panu, o którym już wiele lat swojego życia poświęciłem, chcąc, nie chcąc, mówić zawsze na przekór. Marks jest takim, czy był takim filozofem, albo jego teoria jest tego rodzaju dokonaniem, które zawsze miało na celu iść naprzed jakimkolwiek oczekiwaniem. Kiedy on pisał swoje teksty w XIX wieku, robił to najczęściej po to, żeby kłócić się z ludźmi, którym było do niego najbliżej. Jak wszyscy mówili, że należy upewnić się, że robotnicy na rynku będą mogli wymieniać swoją pracę na dokładnie tyle, ile ona jest warta, Marks mówił, wcale nie. Założenie, żeby na rynku wymieniać pracę na dokładnie jej wartość, będzie niemożliwym do realizacji postulatem. Kiedy założona została pierwsza partia socjaldemokratyczna, w jej programie było najważniejsza jest praca. A Marks wtedy napisał krytykę programu Gotajskiego i powiedział, wcale nie. Zbudowanie socjalizmu na idei, że najważniejsza jest praca, będzie absolutną porażką tego projektu. To był człowiek, który zawsze miał taki pomysł, żeby mierzyć się z pewnymi problemami, które napotykał w świecie wokół niego, w sposób, który miał przede wszystkim wszystkich zirytować wokół niego. Dlatego był nielubiany i podejrzewam, to w ogóle był ciężki, fatalny typ. Ale to jest w jego myśli, w jego teorii naprawdę fascynujące. Tak więc, kiedy zobaczyłem, że Festiwal Myśli Abstrakcyjnej tak bardzo skupia się na materialności, na ciele, na konkrecie, pomyślałem, że o Marksie warto byłoby coś powiedzieć, jako o tym filozofie, tym teoretyku, który jest najbardziej kojarzony być może właśnie z pewnym filozoficznym czy politycznym materializmem, ale w sposób, który jest nieintuicyjny, w sposób, który się zazwyczaj o nim nie mówi, czyli jako wielkim teoretyku abstrakcji. I tego nagromadzenia, jak bardzo Marks jest człowiekiem, który nie pasuje do wyobrażeń, które o nim mamy, można mnożyć i mnożyć. W abstrakcji już to zapisałem, ale tutaj powtórzę, że my go kojarzymy z takimi terminami jak materializm historyczny czy materializm dialektyczny. Nigdy żadnego z tych terminów Marks sam nie używał. Kojarzymy go właśnie najczęściej z kimś, kto mówił o materialnych warunkach rozwoju społecznego, o siłach produkcji i tak dalej, a jego główną inspiracją metodologiczną, kiedy pisał Kapitał, była idealistyczna w gruncie rzeczy filozofia Hegla. O co tu chodzi? Jak do tego podejść? Jak się z tym problemem zmierzyć? Tytułem też dalej takiego pewnego wprowadzenia i wstępu to powiem, że to, co dzisiaj będę chciał w wielkim zarysie przedstawić, omawiamy już od wielu lat właśnie na seminarium, o którym tutaj organizatorka wspomniała. Seminarium nazywa się Czytanie Marksa i spotykamy się już od 7? Jezu, chyba. Od 7 lat, co 2 tygodnie w czwartki na Zoomie i po prostu czytamy tego typa tekst za tekstem i próbujemy go rozbroić, co tam się tak naprawdę w jego argumentacji dzieje. Seminarium można śledzić na Facebooku, nasze seminaria są publikowane na profilu YouTube Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, gdzie pracuję, więc można też te dyskusje, które dzisiaj będę w wielkim skrócie wam przedstawiał, prześledzić na tych wszystkich nagraniach, ponieważ one tak naprawdę dotyczą jednego dosłownie rozdziału z dorobku Karola Marksa. Takiego rozdziału z pierwszego rozdziału Kapitału. To jest w ogóle też tak, że pewnie ci z was, którzy coś już o Marksie słyszeli, kojarzą mnóstwo pojęć, które są jakoś związane z jego myślą. Alienacja, prawda? Ktoś słyszał już o alienacji u Marksa. Walka klas, baza, nadbudowa, dialektyka sił wytwórczych i stosunków produkcji, chociaż tego akurat u niego tak naprawdę nie ma. Ideologia, pojęcie, które znowu bardzo się z Marksem kojarzy, które w jego dziele praktycznie w ogóle nie występuje. Marks jest też takim dziwnym przypadkiem w historii intelektualnej, europejskiej teorii politycznej, że najczęściej pojęcia, z którymi go jakoś kojarzymy, właśnie na przykład krytyka ideologii albo alienacja, to są pojęcia, które w jego dziele prawie w ogóle nie odgrywają jakiejś istotnie wielkiej roli. Słynny podział na bazę i nadbudowę, który był podstawową właściwie opozycją mieloną wielokrotnie potem w krajach realnego socjalizmu, gdzie wykładano doktrynę materializmu dialektycznego, to jest opozycja, która pojawia się w jednym jego tekście. I potem on sam jeszcze ją cytuje w innym, przywołując swoje tekst, w którym on go użył. Ideologia to jest rzecz, która się pojawia gdzieś tam parę na marginesach. Marks w ogóle nie rozpracowuje tego pojęcia. I to jest o tyle ciekawe, że wiemy, jak bardzo wpływowy w historii był ten myśliciel. Czy uważacie, że on miał zły wpływ, czy że miał dobry wpływ na historię ludzkości? To na razie zawieszam. Czy jesteście jego fanami, fankami, czy antyfanami, antyfankami? Jest w tym momencie wtórne, dlatego że możemy się wszyscy zgodzić na tym co do jednego. Jego oddziaływanie w historii było gigantyczne. Tylko że znowu, czasami trudno uchwycić dokładnie, jak to się stało, że akurat ta część Marksa, czy ta część jego dzieła miała aż tak wielkie oddziaływanie, a ta jakoś nie została szczególnie zauważona lub aż tak wielkiego wpływu nie miała. Ja dzisiaj będę starał się powiedzieć wam o tym elemencie teorii Karola Marksa, który w pewnych kręgach, zwłaszcza we współczesnych dyskusjach, odgrywa rolę już absolutnie kluczową, ale w wielu jego interpretacjach był zauważany, ale nie był, czasami nie dawano mu aż takiej rangi, jaką ja uważam, że jest, jaką uważam należy im dać, by w ogóle zrozumieć, czym marksowski projekt jest. A czym on jest? Wiemy, jak on go nazwał. Projekt, który jest kluczowy dla zrozumienia myśli Marksa i któremu on poświęcił najwięcej swoich tekstów, a przede wszystkim najwięcej rękopisów, które nie wszystkie zostały za jego życia wydane, ale wiemy, że nad nimi spędził najwięcej czasu, to jest projekt, który nazywa się Krytyka Ekonomii Politycznej. Nie ekonomia polityczna, nie ekonomia. Krytyka Ekonomii Politycznej. Jest bardzo istotne, że on nazwał ten swój projekt właśnie w ten sposób. Jeśli ktokolwiek ma jakiś background, czy kojarzy historię filozofii, zwłaszcza niemieckiej filozofii, to od razu wychwyci, jakie tam może mieć znaczenie to słowa krytyka. To tak samo jak u Kanta pojawia się krytyka czystego rozumu, czy krytyka praktycznego rozumu. W tym samym dokładnie sensie Marx pisał o krytyce ekonomii politycznej. Najczęstsze dyskusje wokół Marksa, które ostatnio przywołała bardzo, bardzo słaba, nawet nie wiem, czy to nazwać biografią, może to nazwać biografią intelektualną Marksa, książka wydana przez Agorę, jak ona się nazywa?
Idol.
Idol, właśnie. Książka Idol, wydana przez Agorę, która miała być taką wielką rozprawą z myślą Marksa, jest książką o tyle słabą, już nie będę się tam wdrażał w różne szczegóły historyczne i biograficzne, które powiedzmy, że przedstawia dość tendencyjnie, ale widać, że ona przede wszystkim nie rozumie jednego. Marx nie był ekonomistą. Nie był. Traktowanie Marksa, że on przedstawia jakiś projekt gospodarki socjalistycznej, komunistycznej, to są nieprawdą. Tego nigdzie nie ma w jego pismach. Znowu, na zasadzie czytania Marksa, jakiegoś, takie na przekór wszelkim oczekiwaniom, jest Marks traktowany jako wielki teoretyk socjalizmu i komunizmu. On nim nigdy nie był. Nigdzie w jego pismach nie można tak naprawdę znaleźć jakiejkolwiek konkretnej teorii tego, czym miałoby być społeczeństwo, a może nie, to czym ono miałoby być gdzieś tam jest jakoś zanotowane, ale teorii tego, jak ono miałoby się rozwijać, jak należałoby budować gospodarkę socjalistyczną, po prostu nie ma. A znowu, jak pojawiały się za jego życia konkretne programy polityczne partii socjalistycznych, gdzie mówiono, że trzeba zbudować państwo, w którym praca będzie najważniejsza. Marx mówił, nie, wcale nie, nie praca. Praca nie jest najistotniejsza, mimo że my kojarzymy go jako człowieka, dla którego robotnicy i praca były jakby głównym źródłem ruchu politycznego i tą opcją walce klas, którą należy przyjąć, tej jej perspektywy i ją wspierać. O co tu chodzi? Kluczowe jest właśnie zrozumienie tego, co Marx miał na myśli, kiedy mówił krytyka ekonomii politycznej. Tak brzmi podtytuł jego najważniejszej pracy, czyli Kapitał. Pełny tytuł tej książki, Kapitał, jest Kapitał, krytyka ekonomii politycznej. I wszystkie poprzednie wersje tej książki, które Marx pisał, publikował, też miały jakąś wersję tego tytułu. Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, zarys krytyki ekonomii politycznej itd. To, czym miała być według Marksa krytyka ekonomii politycznej, to było zastanowienie się, dokładne prześledzenie teoretyczne i historyczne, jak możliwa jest gospodarka kapitalistyczna, jak ona działa i jakie są jej założenia, które w dłuższej perspektywie muszą doprowadzić do kryzysu. Niekoniecznie od razu załamania się, jak znamy z pewnej historii dyskusji socjalistycznych, że kapitalizm się musi skończyć, się załamie i nastąpi idealny tam świat mlekiem, miodem płynący, ale że struktura gospodarki kapitalistycznej jest inherentnie sprzeczna i prowadzi do kryzysu. I krytyka ekonomii politycznej miała tylko i wyłącznie ten jeden cel. Pokazać, jakie są historyczne i teoretyczne założenia kapitalistycznej gospodarki, kapitalistycznego rozwoju i pokazać, jak one są po pierwsze historycznie wytworzone, to znaczy nie ma w nich nic naturalnego. Nic w tym, jakie są założenia gospodarki kapitalistycznej, nie jest czymś, co jest absolutnie naturalne i musi dokładnie tak wyglądać po wsze czasy, to po pierwsze, czyli uhistorycznienie tej gospodarki, po drugie, pokazać, jak ona jest wewnętrznie sprzeczna, jak prowadzi do kryzysu. O kryzysie dzisiaj nie będziemy rozmawiać. To jest rozmowa, którą prowadzimy na seminarium marksowskim od 7 lat i pewnie jeszcze paręnaście lat ją zaprowadzimy, ale już mogę wam powiedzieć jako taką deklarację teoretyczną, ideową, że dla mnie teoria Marksa, którą należy nazwać krytyką ekonomii politycznej, ma za swój właściwy przedmiot właśnie strukturę i dynamikę kryzysu gospodarki kapitalistycznej. To jest właściwy temat, którym się Marks zajmuje. Dzisiaj jednak chciałbym z wami trochę pogadać o jednym z tych założeń, które Marks analizuje. O pewnym ważnym elemencie, który według niego jest absolutnie kluczowy, dlatego, żeby gospodarka kapitalistyczna działała tak, jak działa, który wydaje się absolutnie naturalny. Dla nas jest absolutnie naturalny, a jest tylko pewnym historycznym wytworem i wcale nie musi tak wyglądać. Mówię o pracy abstrakcyjnej. Abstrakcja pracy, jeden z ważnych tematów początkowych fragmentów Kapitału, wydaje się pewnym miejscem, gdzie Marx tylko zaznacza, że no, w kapitalizmie praca staje, ma zaczynać charakter abstrakcyjny, a zrozumienie tej tezy, jak on do tego dochodzi, jak w pewnym momencie pokazuje nam, na czym polega abstrakcja pracy, jak ona jest wytwarzana i jak jest niezbędna, żeby gospodarka kapitalistyczna się reprodukowała, jak jest niezbędne utrzymanie tego instytucjonalnego mechanizmu, który każdą ludzką pracę traktuje jako coś, co można ilościowo zmierzyć i porównać jej wartość z jakąkolwiek inną pracą, która się w kapitalizmie dzieje, jest pewnym konkretnym instytucjonalnym zjawiskiem, które dopiero w pewnym momencie się wykształciło i być może wcale nie jest czymś naturalnym i czymś koniecznym, żeby to tak zawsze w historii wyglądało. I to jest główny temat mojego wystąpienia. Więc wracając do tego bycia na przekór i irytowania wszystkich wokół, w momencie, kiedy mamy festiwal, na którym materialność traktuje się jako to, co cielesne, to, co konkretne, to, co można poczuć, to, co jest związane z ruchem i z tym światem wokół nas, które można poczuć, dotknąć, powąchać i zobaczyć, ja będę starał się Wam powiedzieć, że droga intelektualna Karola Marksa, który był od samego początku zainteresowany tym, żeby stworzyć w pełni materialistyczną teorię społeczną, końcową drogą jego rozwoju intelektualnego i kluczowym elementem jego dojrzałej teorii, która przyjęła postać krytyki ekonomii politycznej, było pytanie o to, jak w gospodarce kapitalistycznej, albo dokładnie w społeczeństwie, w którym panuje kapitalistyczny sposób produkcji, jak to sam Marx ujmuje, wytworzenie i podtrzymywanie abstrakcji pracy jest kluczowe, żeby zrozumieć, że my żyjemy w społeczeństwie, w którym ten mechanizm istnieje, jest realny, mimo że nie jest prawdziwy, i zrozumienie tej realności, która nie jest prawdziwa, ale jest absolutnie największą realnością świata, w którym my żyjemy, bo jest obecna w każdej wymianie handlowej, w każdym zakupie, w każdej umowie, którą podpisujemy, czyli jest czymś, co jest niby tylko abstrakcją, ale jest najbardziej realną rzeczą wszędzie wokół nas. To się okazało dla Marksa kluczem do filozoficznego materializmu. Nie pytanie o to, czy jest dusza, czy nie ma duszy, nie pytanie o to, czy my jesteśmy tylko ciałami, czy nie jesteśmy ciałami, nie pytanie o to, jak, czym jest w ogóle materia, wcale nie. Żadne z tych pytań. Kluczowym pytaniem, żeby zrozumieć, jak naprawdę materialnie działa świat wokół nas, okazało się ostatecznie dla niego pytanie, jak to się stało, że pewnego rodzaju abstrakcja, która się wyraża w pieniądzu, ale jest oparta na mechanizmie czynienia pracy abstrakcyjną, jest tym problemem, tym właściwym problemem, żeby zrozumieć wszystkie inne kwestie, z którymi się według Marksa dotychczas mierzyła materialistyczna tradycja filozofii. I o tym postaram się trochę powiedzieć, zrekonstruować Wam, jak jego argumentacja działa. Ta argumentacja w całości zawarta jest w pierwszym rozdziale Kapitału. Ze wszystkich różnych tradycji czytania Marksa, najczęściej to, kto do jakiej tradycji przynależy, można zobaczyć po tym, który z tekstów Marksa uważa za najważniejszy albo za kluczowy. Wy możecie kojarzyć na przykład jakieś prądy, które mówiły, że alienacja jest takim ważnym. Kto na przykład kojarzy Marksa głównie z hasłem alienacja? O, się już zmieniły pewne tendencje w świecie, mnie to bardzo cieszy. Tak? Czy wiemy, z jakiego to jest tekstu?
Wiem tylko, że jakby później go odkryto, ale chronologicznie pisał to wcześniej.
Tak, dokładnie.
Że warunki pracy, czas pracy to wyalienowane jest na poziomie ogólnym, to stąd w tym kojarzy myśl Marksa.
Tak, to właśnie jest bardzo dobry przykład na to, że Marks napisał, użył jakiegoś słówka z Hegla wziętego, alienacja, w jakichś swoich młodzieńczych tekstach, kiedy miał 26 lat, a potem nagle odkryto te teksty w latach tam 20 czy 30, potem dysydenci w krajach realnego socjalizmu odkryli w latach 50 było, mamy wspaniałego nowego Marksa i w ogóle wielkie teorie były. Ja jestem z tych bardzo oldschoolowych marksistów, czy czytelników Marksa, dla których absolutnie najważniejszą książką, którą napisał, jest Kapitał. Jego najbardziej dojrzałe, nie ostatnie, ale to dzieło, nad którym pracował przez większość swojego życia i któremu potem kolejnych tomów poświęcił już praktycznie całą resztę swojej egzystencji. I w tym Kapitale jest absolutnie kluczowy rozdział, jest to pierwszy rozdział tej książki. W zasadzie od tego, jak w historii recepcji myśli Marksa odczytywano ten pierwszy rozdział, zależało praktycznie wszystko, jak już potem czytano cały jego projekt. Czy właśnie traktowano go jako ekonomistę, czy traktowano go jako krytyka kapitalizmu, czy traktowano go jako wielkiego teoretyka socjalizmu. Nie mamy czasu, żeby się w to tutaj wgłębiać, ale zrobiliśmy z różnymi kolegami, koleżankami dość głęboką historię gospodarki socjalistycznej w PRL-u. No i mogę wam powiedzieć, że to, jak planowano gospodarkę, było w dużym stopniu oparte na zupełnie innym odczytaniu tego pierwszego rozdziału, niż ja wam dzisiaj zaproponuję. I naprawdę mówię wam, że ten jeden rozdział z tej książki jest absolutnie kluczowy dla zrozumienia w ogóle tego, co Marx próbował zrobić w swoim dziele. O co chodziło z krytyką ekonomii politycznej. Ten rozdział, pierwszy rozdział tej książki, poświęcony jest w całości pojęciu wartości. Jeśli ktokolwiek tutaj na sali jest historykiem myśli ekonomicznej, szeroko rozumianej myśli ekonomicznej, to od razu wie, że różnego rodzaju szkoły ekonomiczne w historii w zasadzie różnią się przede wszystkim co do tego, jak definiują ekonomiczną wartość. To, czy wartość będzie jako wartość krańcowa, wartość jako coś, co jest ustalane między aktorami na rynku, czy wartość, jak to na przykład było u fizjokratów, jako coś, co jest tylko produkowane przez rolnictwo na przykład. Najbardziej teoretyczny spór w historii myśli ekonomicznej praktycznie zawsze sprowadza się do pytania o to, czym jest wartość w ekonomii. I Marx to rozpoznaje, bo Marx nie tworzy swojej teorii od zera. Krytyka ekonomii politycznej, którą on przeprowadza, nie jest pisaniem wszystkiego od zera. Jest rozpoznaniem, co już za jego czasu napisali najważniejsi ekonomiści jego czasów, głównie David Ricardo, najczęściej najważniejszym punktem odniesienia. No i Marx się przygląda, o co chodzi, jak oni definiują wartość i jak ona w ogóle może działać. Jak ten rozdział przebiega, jak przebiega jego argumentacja. Na początku tego rozdziału Marx zauważa, czyni to słynne rozróżnienie, że po pierwsze w ogóle ten rozdział zaczyna się słynnym zdaniem, które wiemy z notatek Marxa, że on pisał bardzo długo się zastanawiał, jak tą książkę rozpocząć i mówi tak, bogactwo, to jest bardzo ważne, ta książka zaczyna się od bogactwa, nie od wartości. Pierwsze zdanie Kapitału jest pytaniem o bogactwo. Bogactwo w społeczeństwach, w których panuje kapitalistyczny sposób produkcji, przejawia się jako wielkie nagromadzenie towarów, a towar jako jego forma elementarna. To zdanie, dobre zrozumienie tego zdania jest, jeśli dobrze zrozumiecie, co Marx chce w tym zdaniu powiedzieć, to już zrozumiecie praktycznie całą jego teorię, serio. Mówi tak, najpierw jest pytanie o bogactwo, nie o wartość. I mówi tak, bogactwo społeczeństwa, w których panuje kapitalistyczny sposób produkcji, przejawia się jako wielkie nagromadzenie towarów. Oznacza to, że w takim społeczeństwie, w którym panuje kapitalistyczny sposób produkcji, jedyną postacią, w jaką my jesteśmy w stanie mierzyć coś takiego jak bogactwo, jest towar. Czym jest towar? Towar jest to produkt pracy, który może być wymieniony na rynku. To jest potem dalej Marx to rozwija. I jeszcze w tym zdaniu pierwszym doprecyzowuje, towar jest formą elementarną tego bogactwa. To znaczy, że żeby dobrze zrozumieć, jak wygląda jedyny sposób możliwości mierzenia czegoś takiego jak bogactwo w kapitalizmie, jest zrozumienie, jak dokładnie działa ta dziwna jego forma elementarna, którą jest towar. Towar, Marx analizuje dalej, jest produktem pracy, który może być wymieniony na rynku. Co do tego wydaje nam się, nie ma w ogóle żadnych wielkich wątpliwości. Towary to jest dokładnie jedyny sposób, żeby się zorientować, czy coś jest towarem, czy nie. To jest to, czy możemy go wymienić na rynku, czy nie. Jeśli cokolwiek wyprodukujecie własnymi rękami, ale tego nie można wymienić na rynku, to nie jest towar. To jest produktem waszej pracy, rezultatem tego, co robicie. W momencie, w którym możecie to wymienić na inne towary na rynku, staje się to towarem. Co więcej, czy w społeczeństwach kapitalistycznych wymieniamy bezpośrednio towar na towar, barterowo się wymieniamy? Co jest pośrednikiem wymiany na rynku w kapitalizmie?
Uniwersalny ekwiwalent,
ale pan tutaj idzie za daleko do przodu jeszcze, a jak się on przejawia, jaka jest jego forma główna?
Pieniądz.
Więc w społeczeństwach kapitalistycznych bogactwo to jest produkt pracy, który może być wymieniony na pieniądz. Jeśli może być wymieniony na pieniądz, to oznacza, że musi mieć cenę. coś, co nie ma ceny, nie może być wymienione na rynku na pieniądz i na inne towary. Więc widzimy, elementarna forma, w jakiej występuje bogactwo w kapitalizmie, to są produkty pracy, które mają cenę, pewną wartość pieniężną i mogą być wymieniane na inne towary. Ale Marx zauważał pewną bardzo ważną rzecz. To, co charakteryzuje rozwiniętą gospodarkę kapitalistyczną w opozycji do wcześniejszych form wymiany rynkowej, ponieważ to jest bardzo ważne dla Marksa, rynek nie równa się kapitalizm. Zresztą mogę wam powiedzieć, że Marx w bardzo wielu swoich pismach był wielkim piewcą wolnego rynku. Kolejny przykład na to, jak on się nie pokrywa z oczekiwaniami, które mamy do Marksa. Jest wiele tekstów Marksa, gdzie on mówi, wolny rynek to jest w ogóle bardzo dobra rzecz i tak naprawdę naszym celem jest wolne zrzeszenie wolnych wytwórców, którzy będą mogli wymieniać owoce swojej pracy. Czyli na rynku wymieniać owoce swojej pracy. To naprawdę tam w jego tekstach jest. Ale w gospodarce kapitalistycznej panuje pewna zasada, która znowu dla nas się wydaje absolutnie oczywista, ale Marx zauważa historyczną prawidłowość, że nie zawsze tak wyglądała. Czy na rynku, jak wymieniamy, jak coś kupujemy to poniżej ceny czy powyżej ceny? Kupujemy za cenę tego produktu. Wymiana na rynku musi być, mówi Marx, ekwiwalentna. Wielkim założeniem funkcjonowania rynku jest to, że w momencie, kiedy zachodzi wymiana, ta wymiana musi być ekwiwalentna. Wymieniamy towar o tej samej wartości na towar o tej samej wartości. Tylko przy tym założeniu cały ten system działa w ogóle. Oczywiście to nie jest tak, że Marx nie widzi relacji podaży i popytu, nie widzi fluktuacji cen. Oczywiście to wszystko tam w jego analizie jest uwzględnione. Ale bardzo ważne założenie jest takie, że jeśli rynek ma funkcjonować, to wymiana musi być ekwiwalentna. I teraz powstaje ważne pytanie. Na jakiej podstawie my liczymy, że ta wymiana jest ekwiwalentna? Z perspektywy uczestnika rynku jest to bardzo prosta kalkulacja. Patrzymy na cenę, patrzymy, ile mamy pieniędzy, płacimy tyle pieniędzy, ile jest cena przypisana danego towaru. To jest ekwiwalentna wymiana. Ewentualnie, jeśli już dochodzi do jakiejś wymiany barterowej, to porównujemy cenę jednego towaru, porównujemy cenę drugiego towaru i wymieniamy je na podstawie mniej więcej równych cen. Z perspektywy uczestnika rynku jest to bardzo prosta operacja. Ale Marx mówi, ale Marx się zastanawia, no ale jak wygląda ten mechanizm, który sprawia, że te ceny utrzymują swoją wartość, że na tym rynku ta ekwiwalencja zostaje zachowana. Największy spór, który trwa do dzisiaj między szkołą marksowską, a potem neoklasycznymi teoriami ekonomicznymi, to jest to, że neoklasyczne teorie uważają, że same relacje podaży i popytu na rynku wytwarzają tę ekwiwalencję. Że to, ile ludzie chcą, a to, ile ludzie dają, jaka jest podaż pewnych towarów i jaki jest popyt na nie, to już wytwarza te ekwiwalentne wymiany na rynku. Tradycja wychodząca od Marksa, którą potem na przykład też Keynesa albo Kaleckiego, uważa, że nie. Że relacje podaży i popytu tak naprawdę są tylko fluktuacjami na podstawie dużo bardziej elementarnego prawa, które Marx nazywa prawem wartości. I Marx mówi tak. Musi w każdym towarze być coś takiego, co sprawia, że można go porównać z każdym innym towarem. I to musi być coś, co nie jest cechą fizyczną albo jakąkolwiek inną, jakiegokolwiek z tego przedmiotu. No bo jeśli wymieniamy malowanie paznokci na kupno samochodu, oczywiście w odpowiednich proporcjach, to one fizycznie nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Musi być coś takiego w każdym towarze, co umożliwia porównywanie tych towarów ze sobą. Ile pewnej wartości ma ten, a ile pewnej wartości ma ten. I tu pojawia się właśnie słynna teza Marksa. I uwaga, to nie jest jego teza, że tym źródłem porównywania wartości jest praca. Tak zwana laborystyczna teoria wartości, mówiąca, że jedynym sposobem, w jaki jesteśmy w stanie zmierzyć wartość zupełnie różnych produktów albo usług, jest mierzenie, ile one mają pracy w sobie. Znowu, Laborystyczna teoria wartości nie jest teorią Marksa, jest teorią Ricardo. Marx, co więcej, przyjmuje ją, mówiąc, że tak, rzeczywiście to musi działać w kapitalizmie, ale, co powiem na końcu wykładu, jeszcze to bardzo podkreślę, wcale nie uważa, że to jest cecha każdej gospodarki w historii. Jakiekolwiek założenie, że Marx był zwolennikiem laborystycznej teorii wartości, jest błędne. Marx jedyne, co opisał, to to, że jeśli chcemy mieć system, w którym wymiana na rynku polega na wymianie ekwiwalentnych towarów, czyli produktów ludzkiej pracy, to jedyny sposób, jaki jesteśmy w stanie porównywać, czy one są równowarte sobie, to jest zmierzenie, ile one mają w sobie pracy. Ale Marx idzie dalej, zauważa, a jednak potykamy na wielki błąd logiczny. No bo to by oznaczało, że jeśli ja będę jakieś krzesło produkował 5 godzin, a kolega będzie krzesło produkował 10 godzin, to teoretycznie to krzesło, które ma więcej pracy w sobie, zostało wytworzone przez 10 godzin, powinno mieć większą wartość. A tak to przecież nie działa. Wiemy, że kapitalizm się rozwijał głównie na drodze skracania niezbędnego czasu pracy potrzebnego do wytwarzania pewnych produktów. I Marx to zauważa. I to jest akurat jego wielka innowacja w stosunku do Ricardo. I mówi, nie chodzi o to, ile konkretnej pracy jest zawartej w każdym towarze, ale ile jest zawartej w niej niezbędnej pracy do jego wytworzenia. Możecie sobie pomyśleć, że ta teza się do dzisiejszego społeczeństwa nie stosuje. Bo przecież nie mierzymy na przykład pracy maklera giełdowego, nie wiem, czy mierzymy pracę informatyka ilością niezbędnej czasu pracy potrzebnego do wyprodukowania ileś linii kodu, ale zwróćcie uwagę, że wciąż jakiekolwiek pieniądze dostajecie za jakąkolwiek waszą pracę, wymieniacie je ostatecznie na produkty, jak jedzenie, wytwory przemysłu, które wciąż są tak mierzone. Więc ostatecznie to, ile jest warty pieniądz, który wy dostajecie za różne formy pracy, jaką wykonujecie, ten pieniądz, ta wartość waszej pracy jest wymienialna na produkty, których wartość jest mierzona społecznie zbędnym czasem pracy. Moim ulubionym przykładem, żeby pokazać, jak to historycznie działało, są zapałki. Kiedyś zapałki były bardzo luksusowym towarem. I tylko panowie, którzy palili cygara i mieli tam jakieś kapelusze pensji, mieli naprawdę ładne zapałki. Dlaczego? Bo produkcja zapałek wymagała dość dużych nakładów pracy, bo trzeba to było robić rękoma, najczęściej rękoma dzieci, które umierały bardzo młodo od tego fosforu, w którym te zapałki maczano. Zapałki były bardzo wartościowym towarem, bo trzeba było stosunkowo czy średnio dużo pracy, aby je wytworzyć. Teraz, kiedy zapałki są praktycznie zupełnie produkowane przez maszyny, właściwie jedyna ludzka praca, która tam się pojawia, to jest marketing, albo ewentualnie ścinanie drewna, które jest potrzebne, żeby z tego drewna można było te zapałki wyprodukować, to te zapałki są prawie bezwartościowe, bo dużo mniej średnio potrzeba pracy do ich wyprodukowania, więc one nie mają w sobie dużo wartości. To prawo, które Marx zdiagnozował w Kapitale, o społecznie niezbędnej ilości pracy w produkcie, który determinuje jego wartość w stosunku do innych produktów, do innych towarów, jest empirycznie weryfikowalne. Możemy widzieć w historii kapitalizmu dokładnie tę tendencję. Tam, gdzie jest wypierana praca ludzka, gdzie jest jej coraz mniej potrzebne, a jednocześnie nie działają różnego rodzaju mechanizmy patentowe, które trzymają pewną technologię, także tylko jeden określony producent jest w stanie tego rodzaju technologię używać, która zmniejsza potrzebną ilość pracy, działa. Tam, gdzie tej pracy ludzkiej jest potrzeba coraz mniej, wartość tych produktów spada. Marx dochodzi teraz do takiego rozpoznania. Okej. Okay. To znaczy, że stworzyliśmy społeczeństwo, czy raczej wytworzyło się społeczeństwo, w którym zachodzi taka dziwna właściwość, że ja mogę cokolwiek wyprodukuję, cokolwiek wytworzę, wymieniam to na pieniądz i dzięki temu mogę kupić każdy dowolny inny produkt i inną usługę legalną przynajmniej. No ale wiemy, że w kapitalizmie legalność jest tylko częściową przeszkodą. Na jakąkolwiek inną usługę, jakikolwiek inny produkt. Oznacza to, że praca ludzka występuje w naszym społeczeństwie w dziwny, podwójny sposób. Każdy z nas wykonuje jakąś czynność. Pomaga starszym osobom, leczy ludzi, pisze teksty, publikuje posty na Facebooku, wyprodukuje samochody. Z mnóstwo różnych form pracy. One się bardzo różnią od siebie. One wymagają różnego rodzaju wysiłku, różnego poziomu edukacji, ale produkty czy efekty tej pracy są wszystkie wymienialne na siebie. Marx zauważa, że w tym społeczeństwie oprócz tego, jak każdy z nas żyje i w jaki sposób funkcjonuje, każda nasza praca jest abstrakcyjnie porównywalna z pracą każdego innego człowieka na świecie. Dla nas jest to oczywiste. Marx mówi, to nie jest oczywiste. To nie jest naturalne i tak nie zawsze tak było na świecie. To, że my traktujemy każdą pracę jako przejaw tej samej abstrakcyjnej pracy, nawet jeśli nie robimy tego w głowie, bo to nie chodzi nawet o to, co my myślimy, ale jeśli my zakładamy, że każda praca zmienia na każdą inną pracę, nie mówimy, że to jest dobre czy złe, to tak po prostu działa. To zakładamy, że każda praca jest oprócz tego, co my konkretnie robimy, jest też przejawem pewnej abstrakcyjnej ludzkiej pracy, sprawiającą, że możemy tę pracę porównywać ze sobą. I nagle się okazuje, że ktoś, kto siedzi przed komputerem na giełdzie i zarobi, ktoś wie, ile maklerzy zarabiają dzisiaj, bo ja się nie orientuję w ogóle, nie wiem, 30 tysięcy miesięcznie? Powiedzmy. Ktoś, kto wykonuje pewnego rodzaju czynność przed komputerem, jego ta czynność może być abstrakcyjnie porównana z czynnością innej osoby, która na przykład szoruje podłogi i sprząta toalety i wykonuje jakąś fizyczną pracę. I wydawałoby się, że te formy aktywności są zupełnie czymś innym. Tu jest używane ciało inaczej, tu jest używane ciało inaczej. Tu jest używany intelekt inaczej, tu jest używany intelekt inaczej. Ale instytucje naszego społeczeństwa są tak zorganizowane, że my zakładamy, że na jakimś poziomie to i to, to jest przejaw tej samej abstrakcyjnej czynności pracy, które mogą być ze sobą porównane. I czy my o tym myślimy, czy nie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, czy się z tym zgadzamy, czy nie, z jakiegoś powodu żyjemy, z jakiegoś, mówię, czy z dobrego, czy ze złego, ale żyjemy w społeczeństwie, w którym jedna czynność jest na jakimś abstrakcyjnym poziomie 5 razy, załóżmy, że ta osoba teraz potrzebuje 6 tysięcy, tak? Zrobię takie założenie. Ta abstrakcyjna czynność jest 6 razy mniej wartościowa od tej innej czynności. I Marx tu zadaje pytanie, jak to działa? Dlaczego to ma tak wyglądać? Odpowiedź oczywiście różnych szkół neoklasycznych byłaby taka, że to weryfikuje rynek. Ale Marx w zasadzie już uderza nawet trochę wcześniej i mówi, czy to jest takie naprawdę oczywiste, że te wszystkie rodzaje czynności można tak łatwo ze sobą porównywać? I czy to naprawdę mechanizmy rynkowe powinny być tymi mechanizmami, które sprawiają, że my porównujemy te czynności ze sobą? Bo jednak to robimy. Nawet jak o tym nie myślimy, nawet jak traktujemy, że taniec jest czymś zupełnie innym od pisania książki, albo że kopanie piłki jest czymś zupełnie innym od drążenia dziury w ziemi, to żyjemy w społeczeństwie, w którym ta abstrakcja jest realna. I to jest klucz. I to jest tak naprawdę, powiedziałbym, najbardziej filozoficzna rzecz, której dotykacie w codziennym życiu. Parę razy co najmniej w codziennym życiu. To jest to heglowskie pojęcie działające za każdym razem, kiedy kupujecie cokolwiek w sklepie. Że te różne, bardzo konkretne nasze życia są traktowane jako przejaw tego samego abstrakcyjnego pojęcia, które jest rzeczywistością naszego społeczeństwa. Najbardziej realną rzeczywistością naszego społeczeństwa. Bo też ci, którzy z jakiegoś powodu, ich życie, ich działalność życiowa nie jest określona jako praca, są z działania tego pojęcia całkowicie wykluczeni. Jeśli czyjaś praca, jego aktywność nie jest uznawana za pracę, czyli z jakiegoś powodu ta osoba nie dostaje pieniędzy za nią, nagle nie jest przejawem tego samego abstrakcyjnego pojęcia. Nie może wymienić swojej aktywności na jakąkolwiek pracę kogokolwiek tutaj, którejkolwiek ze zgromadzonych osób. W zasadzie to jest mój główna teza, którą chciałem się z Państwem podzielić. Natomiast co z tym dalej zrobić, jest już bardzo ciekawą, otwartym pytaniem. W Związku Radzieckim była bardzo ważna dyskusja wśród ekonomistów i planistów Związku Radzieckiego, była jedna z najciekawszych dyskusji, jaka moim zdaniem dotykała wczesnego rozwoju ekonomii radzieckiej, tak zwany problem redukcji. To znaczy, kiedy planujemy gospodarkę, to musimy też założyć, że pewne grupy pracowników będą dostawały wynagrodzenie ileś tam większe lub mniejsze od innych grup pracowników. Więc w momencie planowania gospodarki scentralizowanej ten problem wrócił. Trzeba było sobie zadać pytanie, na jakiej podstawie my będziemy teraz porównywać te różne formy pracy. Najbardziej klasyczną odpowiedzią, którą wtedy udzielono, ja uważam, ona była błędna i była odpowiedzialna za bardzo wiele problemów z gospodarką planowaną, było to, że porównywano ilość czasu potrzebnego do wykształcenia się pewnych kompetencji w sile roboczej, żeby pewną pracę wykonywać, i potem przeliczano jakoś, jak należałoby dużo więcej pewnych pieniędzy dawać jakiejś grupie, a mniej innej grupie, w zależności od tego, ile wykształcenia, ile trzeba było poświęcić zasobów na wykształcenie tej grupy. Ale teraz nie mówię, że to jest dobra odpowiedź na organizację społeczeństwa, ale zmierzmy się chociażby na chwilę z takim pytaniem: a jeśli wszystkie prace są równe? A jeśli byśmy na chwilę pomyśleli sobie, co zrobić z takim, co byśmy pomyśleli, gdybyśmy powiedzieli sobie, każda praca jest inna, ale na tym abstrakcyjnym poziomie są wszystkie równe. Nie można traktować, że pewna praca jest bardziej wartościowa od innej, bo jakie uznamy, że są powody? To jest inne rozwiązanie tego samego problemu. Uznanie, że rzeczywiście wszystkie formy pracy są jakoś przejawem pewnej abstrakcyjnej pracy, ale nie ma dobrych argumentów, żeby uznawać, że one są różnowartościowe. Co wtedy? Co nam w ogóle to mówi o tym, jak moglibyśmy ewentualnie zorganizować społeczeństwo? Inna odpowiedź. Odpowiedź, która pojawia się już przywoływana w tej krytyce programu Gotajskiego Marksa. Bo do tego właśnie problemu mierzenia pracy abstrakcyjnej i porównywania różnych konkretnych prac między sobą ich wartości, nawiązuje słynne zdanie, które pewnie znacie z tego tekstu Marksa: od każdego według potrzeb, od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb. I Marks się zastanowił, czy możemy, nie daje odpowiedzi oczywiście, bo są oni odpowiedzi konkretne, ale czy możemy sobie wyobrazić społeczeństwo, w którym byłby inny pomiar wartości, potrzeby, ograniczenia środowiska, przydatność. Pewnie to by nie działało tak sprawnie, jak działa mechanizm kapitalistycznego waloryzowania pracy, ale być może trzeba by wymyśleć inne mechanizmy waloryzowania pewnych aktywności i porównywania ich ze sobą. Może w końcu jest możliwe społeczeństwo, w którym przestaniemy mierzyć wartość pracy. Wreszcie raz na zawsze i ostatecznie. Kiedy po prostu sobie wyobrazimy, że żyjąc robimy różne rzeczy, ale ich się nie da porównać ze sobą. Czy to jest możliwe? Pewnie nie. Ale przynajmniej należałoby, będąc dobrymi filozofkami, sproblematyzować to, że porównywanie prac ze sobą, założenie, że one wszystkie są przejawem jakiejś abstrakcyjnej pracy, którą można bez problemu porównywać z innymi pracami, jest czymś, co się wykształciło dopiero w pewnym momencie historii. Na poprzednich etapach wymiany wartości rynkowej po prostu nie istniało najzwyczajniej w świecie taka metoda pomiaru, i być może w pewnym momencie historii będzie musiała po prostu zniknąć. To tyle. Co teraz robimy?
Nie, rozmawiamy chyba. Czy nie?
Tak właśnie planowałem, tak połowę czasu. Zresztą już jest późno i jest duszno i w ogóle.
Czy można otworzyć dodatkowo okno w tej... Dzieje się.
Dzieje się.
Dobra, ja mam pierwsze pytanie.
Zastanawiam się cały czas, czy to jest jakieś uproszczenie? Znaczy, zastanawia mnie relacja wartości a ceny. Mhm. Zastanawiam się, czy to jest jakieś uproszczenie u Marksa albo w tym, jak to się stawia. Czy to jest, bo wydaje mi się, że to jest jednak trochę coś innego. I w zasadzie mógłbym zapytać, jak by Marks wytłumaczył na przykład ten szał w tulipanowy.
Aha.
Nie? No bo jakby wartość, jeżeli mówimy o wartości, no to ona będzie cały czas jest taka sama, no bo wyciągnięcie tej cebulki było tyle samo tej minimalnej pracy ludzkiej wymagało, nie? Cena
tak.
Zupełnie inna. Więc zastanawiam się ta relacja.
Super, to jest bardzo dobre pytanie. Ono nawiązuje do jednego z największych problemów w historii doktryny marksistowskiej, tak zwanego problemu transformacji. To znaczy Marks operuje, czy jakby myśli tylko na poziomie tego, co nazywa wartością, a to, co się dzieje z cenami, można z jego perspektywy potraktować, na przykład różnego rodzaju kryzysy albo bańki spekulacyjne, jako rozejście się cen i wartości tych produktów. Więc z tej perspektywy można bardzo łatwo w ujęciu ekonomii czy krytyki ekonomii marksistowskiej mówić, czym są bańki spekulacyjne. Jest to rozejście się relacji cen do relacji wartości tych towarów. Natomiast nie ma za bardzo dobrej teorii samych cen, bo ten problem tej teorii nie interesuje. Ona się w zasadzie zatrzymuje tylko na analizowaniu stosunków wartości. Samo rozróżnienie cennej wartości jest jednym z kluczowych założeń pojęciowych całej tradycji marksistowskiej i bardzo często była głównym punktem jej krytyki z perspektywy ekonomii neoklasycznej. Bo neoklasyczna ekonomia, która wychodzi od relacji rynkowych i traktuje wartość tylko jako efekt stosunków rynkowych między podażą popytem, pracuje tylko na poziomie cen, tylko na poziomie cen. Bardzo ważne założenie teoretyczne, które robi tradycja marksistowska, właśnie mówi, że możemy zrozumieć dążenie cen do ekwilibrium pewnego, tylko jeśli założymy, że te ceny funkcjonują, relacje między cenami, uwarunkowane są na głębszym poziomie relacjami wartości, czyli pewnymi stosunkami ilościowymi tej abstrakcyjnej pracy zawartej w produktach, które funkcjonują w gospodarce. Ale problem jest bardzo duży i do dzisiaj się dyskutuje, jak można by ująć tą relację między cenami a stosunkami wartości.
Moim zdaniem to samo zachodzi między wartością wynagrodzenia a realną wartością, znaczy, a no właśnie, tą pieniężną wartością wynagrodzenia. I mówisz, czy społecznie możemy wartość pracy jakoś, ale czemu w sumie społecznie? Przecież to nie... Przedsiębiorca, który daje wynagrodzenia, to przecież chyba Smith jeszcze pisał, że to jest taka trochę inna kategoria, oni trochę inaczej myślą, nie? W innych kategoriach, mm-hmm. nie myślą o kategoriach społecznych przedsiębiorca, tylko myśli w swoich kategoriach tego, jak prowadzi biznes.
No tak, no on podlega też prawom konkurencji, nie? Którym musi się słuchać.
Tak, ale on może dać wynagrodzenie takie, jakie chce. Jakie uważa, że w jego ciągu produkcyjnym, w mm-hmm. wartości i tego, za ile on finalnie z tego usługi na produkt, to dla niego ta praca akurat ma nie 7, tylko 9 tysięcy jest warta. Więc da 9 tysięcy. I to jest jakby, znaczy da tą cenę, to pieniężną wartość da 9, tak. nie? A ona może być wciąż 7 warta, więc dalej będzie ta rozbieżność.
No i wtedy pojawia się to klasyczne pojęcie Marksa walki klas, bo walka klas klasycznie rozumiana jest walką o to, że wartość pracy, jej konkretna nominalna wartość w danym momencie rozwoju gospodarki jest efektem nie tylko stosunków podaży i popytu na rynku, ale przede wszystkim stosunków władzy i siły między pracownikami i właścicielami kapitału. Więc to, ile też pewne formy pracy są akurat w danym momencie warte, według Marksa jest efektem, nawet według niego w dużo większym stopniu jakby sile i organizacji pracy, niż nawet jakiegoś rozwoju gospodarki w danym momencie. To, na co ja próbowałem zwrócić uwagę, to jest to, że oprócz tak rozumianego konfliktu klasowego Marksa jest jeszcze głębsze pytanie, gdzie możemy się zastanowić, czy w ogóle coś takiego jak porównywanie wartości różnych prac ze sobą jest czymś, co jest przynajmniej oczywiste i po pierwsze ahistoryczne i czy na pewno jest czymś, co musi zawsze tak wyglądać. Moim zdaniem na głębszym poziomie Marx dąży przede wszystkim do postawienia tego pytania. Przede wszystkim tego. Czy to, że każda praca jest też przejawem pewnej abstrakcyjnej pracy, która może być porównana z każdą inną pracą, jest na pewno czymś, co zawsze będzie tak istniało.
Ja bym się chciał Ciebie zapytać, nawiązując do tego, co powiedziałeś o właśnie przydzielaniu płac we wczesnym Związku Radzieckim, bo tak zastanawiam się, czy alternatywą do tego, powiedzmy w ramach państwa socjalistycznego, a nie społeczeństwa komunistycznego, gdzie faktycznie ta zasada według potrzeb będzie po prostu zasadą panującą, nie mogłaby być jakaś taka forma cybersocjalizmu, która by niejako realizowała te takie idylliczne założenie Marksa, że tutaj najpierw możemy być sobie rybakiem, potem poetą, potem mieć jakąś pracę produkcyjną, a konkretnie dopasowywania płac przez jakiś, prawda, cybernetyczny mechanizm do obecnego pewnego społecznego zapotrzebowania na daną pracę, prawda?
No to takie oczywiście projekty powstawały. Troszeczkę cybersyn, który próbowano, Allende próbował wprowadzić w Chile, było jakby krokiem w tym kierunku, no bo gospodarka scentralizowana musi się właśnie mierzyć z tym pytaniem, jak będziemy w danym momencie jakby mierzyć wartość pewnego wytworu jakiejś pracy, która niekoniecznie może być łatwo porównywalna z inną. No i oni właśnie próbowali wykorzystać ówczesne mechanizmy cybernetyczne, aby trochę jakby fluktuowała ta wartość w zależności od tego, jak system akurat w danym momencie uważa. Oni w sumie stosowali mechanizmy rynkowe, tylko oderwane od akumulacji kapitału. Zresztą wybitny polski ekonomista Oskar Lange też próbował iść w tę stronę, żeby wykorzystywać mechanizmy rynkowe do określania wartości pewnej pracy w danym momencie, w zależności od tego, gdzie i jak wyglądają w danym momencie potrzeby produkcyjne gospodarki. Problem jest taki, że oczywiście kiedy te mechanizmy rynkowe powiążemy z akumulacją kapitału, to wtedy określanie wartości danej pracy versus inna praca nie służy diagnozą tego, jak jest potrzebna akurat gdzie, w którym sektorze gospodarki jaka praca, tylko z której pracy można najwięcej wartości wyciągnąć, żeby ją zakumulować. I dlatego efekt to jest to, że te prace, które mają bezpośrednio zarządzają kapitałem, są waloryzowane strasznie wysoko, a te, które w ogóle nie są traktowane jako produkujące dużo wartości, które można przechwycić, są traktowane jako bardzo mało wartościowe. I na tym polega problem. Sądzę, że z perspektywy takiego bardzo głębokiego czytania, bardzo krytycznego czytania Marksa, można jednak wyciągnąć taką tezę, że niezależnie od tego, jak skonstruujemy gospodarkę, nawet w tym mechanizmie cybernetycznym, walka klas nie zniknie. Po prostu. Bo sam problem porównywania wartości różnych prac, który jest kluczowym mechanizmem społecznym, z którym sobie trzeba poradzić, ale nie jest niczym naturalnym, będzie zawsze generował różnego rodzaju konflikty. Przynajmniej jednak możemy sobie wyobrazić społeczeństwo, w którym zrobimy jakieś mniej destrukcyjne mechanizmy tej waloryzacji niż te, które mamy dzisiaj.
Ja mam pytanie, bo mówiłeś, że jakby reprezentujesz tą, powiedzmy, bardziej klasyczną teorię jakby odczytywania Marksa i tak dalej, a Marks też się interesował na przykład geografią albo chemią pod koniec jego życia, no i teraz powstają te opracowania, które starają się zobaczyć, w jaki sposób Marks patrzył na to, jak kapitalizm nie tylko wyciąga wartość z człowieka, ale też z ziemi i z natury. I co o tym myślisz i czy mógłbyś to rozwinąć z swojej perspektywy?
Dzięki. No i ja w ogóle staram się śledzić te teorie, czy to te, które bardziej idą w kierunku tej wyrwy metabolicznej, czy te, które idą bardziej w jakimś kierunku, powiedzmy, jakichś sojuszy między pracownikami a naturą. Ale wydaje mi się, że na jakimś najbardziej ogólnym poziomie można je sprowadzić do tego, o czym mówiłem. To znaczy do pytania o to, jak ustalamy wartość w gospodarce. To, że my wciąż funkcjonujemy w gospodarce, w której w zasadzie, czy może głównie, nie wyłącznie, ale głównym Źródłem pomiaru wartości produktów w gospodarce jest jednak mierzenie pewnej abstrakcyjnej pracy i waloryzowanie jakiejś pracy wyżej niż inny rodzaj pracy, a w dużo mniejszym stopniu bierzemy pod uwagę koszty ekologiczne, pracę jakiegoś świata przyrody i tak dalej, jest kluczowym problemem. Znowu wracamy do tego, że pytanie o materialność, pytanie o ekologię, o naturę, o cielesność sprowadza się do podstawowego mechanizmu gospodarczego, jakim jest narzucanie relacji wartości w gospodarce. Co traktujemy jako produkujące wartość, co traktujemy jako niszczące wartość i jak to mierzymy. Ten mechanizm jest absolutnie kluczowy, tak mi się wydaje, że nie jest z perspektywy Marksa, żeby też potem uchwycić, jak traktujemy z perspektywy tych relacji wartości wszystkie inne materialne procesy, które funkcjonują w świecie. Oczywiście, że dzisiaj już na szczęście mamy przynajmniej takie mechanizmy, że no bierze się pod uwagę koszty, tak, ekologiczne, ale to jest ta różnica. Jeśli już się wpisuje najczęściej jakieś ekologiczne rzeczy do relacji wartości, wpadają w kategorię kosztów. Nie mamy jeszcze za bardzo mechanizmów, które byłyby w stanie traktować te na przykład jakieś środowiskowe procesy jako generujące wartość. W zasadzie w neoklasycznej teorii ekonomicznej, a nawet w jej różnych heterodoksyjnych wersjach, ale trzymających się neoklasycznego modelu, środowisko jest traktowane jako koszty zewnętrzne, albo jako czynniki zewnętrzne, a nie jako procesy, które bezpośrednio tworzą wartość ekonomiczną. Bo ta w kapitalizmie wciąż jest traktowana jako ta abstrakcyjna praca ludzka, którą możemy zmierzyć. Nawet jeśli dzisiaj żyjemy w świecie, w którym bezpośredni udział żywej, fizycznej pracy ludzkiej naprawdę jest coraz mniejszy. I to będzie gigantyczny problem z automatyzacją pracy. Bo to, co nazywamy sztuczną inteligencją, jest niczym innym niż kolejnym, dużo bardziej zaawansowanym etapem automatyzacji pracy. A z tego prawa, o którym Wam powiedziałem, czyli o mierzeniu tej społecznie niezbędnej pracy jako kryterium pomiaru wartości, bierze się jedno z kluczowych twierdzeń Marksa, tak zwane prawo spadającej stopy zysku. To znaczy paradoks gospodarki kapitalistycznej polega na tym, że ona cały czas chce wyeliminować pracę, bo to jest główny problem, z którym się mierzy, gdyż trzeba płacić tym robotom, to jeszcze oni się czasami buntują, ale w momencie, kiedy się wyeliminuje udział żywej pracy, wartość tych produktów spada. To jest proces, który się obserwuje wszędzie w gospodarce kapitalistycznej. W momencie, kiedy ona zostaje w dużym stopniu zautomatyzowana, a nie działają mechanizmy patentujące tą technologię, czyli ta technologia może się rozprzestrzenić, te sektory, które są wysoce zautomatyzowane, tam wartość tych produktów i usług spada tendencyjnie do zera. Więc teraz jak Chiny całkowicie praktycznie zautomatyzowały już sektor logistyczny, co ostatnio można było obserwować, jak już właściwie wszystkie, nawet ciągniki, transportery, wszystko jest automatyzowane, to będzie bardzo ważna kwestia, czy gospodarka chińska ma odpowiedź na to? Moim zdaniem ma. Oni są świetnie przygotowani na to, żeby sektory, które nie będą wytwarzać wartości, bo nie będzie tam przechwytywana ludzka praca, wpisać w cały mechanizm gospodarczy i odpowiednio uważać, mieć inny mechanizm waloryzacji tego sektora, nadawania mu wartości, tak żeby on dalej funkcjonował, mimo że się nie będzie opłacał niejako. W gospodarkach kapitalistycznych, tam gdzie wyeliminujemy pracę i to się rozprzestrzeni, nastąpi kryzys. Gwarantuję Wam to. Jeśli utrzymamy dotychczasowe metody pomiaru wartości pracy i nastąpi pełna automatyzacja, mamy gigantyczny kryzys. I tak to dokładnie wyglądało zawsze w przeszłości.
Ale właśnie tak się zastanawiam, bo tego co powiedziałeś, czy tak, że to się raczej nie stanie, to jestem pewien, ale że czy teoretycznie nie otwierałyby to przed Chinami możliwości budowy takiego prawdziwego komunizmu? Czyli nie socjalizmu, ale komunizmu, mam tutaj na myśli, że w momencie, w którym by całkowicie zautomatyzowano po prostu pracę, już nie ma żadnego aksjologicznego uzasadnienia dla różnicowania płac.
Nie chcę się o samych Chinach wypowiadać,
bo to jest, tak,
ale możecie sobie poczytać, bo ta książka jest po polsku, te cztery przyszłości, nie? To zostało wydane, chyba zostało. Wydaje mi się, że po polsku jest taka bardzo fajna książka, która nazywa się Cztery przyszłości, i tam jakby autor analizuje cztery możliwe scenariusze dla przyszłego rozwoju społeczeństw, w zależności od tego, czy odkryjemy, uspołecznimy środki produkcji i czy odkryjemy nieskończone źródło energii. I w zależności od tego, są cztery możliwe scenariusze, takie, gdzie mamy darmową energię, ale prywatną własność środków produkcji, gdzie mamy darmową energię i pełną własność środków produkcji. Nie mamy darmowej energii, ale mamy społeczną wartość, własność środków produkcji i w końcu tutaj nie mamy darmowej energii i nie mamy społecznej własności środków produkcji i w zależności tam jest jakby komunizm, socjalizm, autorytaryzm, faszyzm, czy jakoś to tak mniej więcej rozpisuje. I trochę idziemy w kierunku jakby przyszłości, która no może przynajmniej odkryjemy to darmowe źródło energii, to przynajmniej nie będzie totalnego faszyzmu. Ale autor twierdzi, że w momencie, kiedy utrzyma się konieczność produkcji energii, która jest szkodliwa dla środowiska, wymaga ludzkiej pracy i utrzyma się prywatną własność środków produkcji, totalny faszyzm. Taki najgorszy z możliwych. Fajna książka, jest bardzo łatwo napisana. Zobaczcie, czy ją... Ona chyba jest po polsku.
Jest,
nie? Schlinde to przetłumaczył chyba.
Tak
mi się wydaje. Bardzo fajna książka, bardzo polecam.
Mam pytanie co do tego, co powiedziałeś o tym, że w Związku Radzieckim praca była wartość pracy była ustalona na podstawie tego, że jako ilość wykształcenia jest potrzebna.
Przynajmniej w teorii tak to miało wyglądać.
Powiedziałeś, że z tym osobiście nie zgadzasz, ale czy to nie jest jeden z problemów, z którym się zmaga wizja ogólnie takiego społeczeństwa, gdzie byłaby jednakowo wartościująca praca? W sensie, w jaki sposób w takim razie czy to jednak nie powinno być jakieś kryterium? I czy Marx w ogóle o tym pisał? I czy właśnie w jaki sposób w takim razie, czy w ogóle zapomniamy o tym, że kryterium jest takie, że ktoś wkłada jakąś pracę właśnie w sumie, tak? To, żeby się dokształcić, ileś tam lat. I jego praca jest tak samo wynagradzana, jak ktoś, kto po prostu przychodzi i robi coś.
No u Marksa jest właśnie ten problem, że ponieważ znowu on jest krytykiem ekonomii politycznej, a nie ekonomistą, on tylko zaznacza problem. To znaczy zaznacza problem, że w społeczeństwach kapitalistycznych istnieje mechanizm porównywania różnych prac jako zawierających różne ilości tej pracy abstrakcyjnej. Czyli, że jedna praca jest ileś razy tam bardziej wartościowa od innej pracy i że to jest problem i na tym właściwie kończy się jego analiza. W momencie, kiedy właśnie przeprowadzane eksperymenty z gospodarką centralnie planowaną, no trochę przejęto jakby wcześniejsze tradycyjne uzasadnienia tego. Ja nie mówię, że to byłoby złe kryterium, ale wydaje mi się, że oni nie znaleźli innego. Właśnie ciekawsze były te eksperymenty cybernetyczne w Chile, gdzie próbowano znaleźć różne mechanizmy określania, ile ta praca powinna być warta i też używano jakichś rynkowych, ale nie w sensie kapitalistycznych mechanizmów jakby fluktuacji wartości tej pracy, w zależności co w danym momencie było bardziej potrzebne. Te dyskusje, które ja znam z początkowego okresu Związku Radzieckiego, znam tylko część tych dyskusji, optowały raczej za pewnym z góry przyjętym twardym i stałym kryterium. I to wydaje mi się błędem po prostu. Zwłaszcza, że wykształcenie jest tak rzeczą względną i trudną do uchwycenia. Właściwie żyjemy też w czasach, w których jest wykształcenie, które jest potwierdzone dyplomami, ale ludzie się kształcą i wykształcają tyle umiejętności, które nie są potwierdzane dyplomami, a też to jest bardzo istotne dla gospodarki. Więc ja w sobie w ogóle mam, mimo tego, może to dlatego, że muszę habilitację zrobić, to nade mną wisi i mam jakiś taki odruch, że nie chcę tego, ale ja mam w ogóle w sobie jakiś taki bardzo głęboki sprzeciw wobec tego, że poziom wykształcenia był kluczowym czynnikiem w określaniu wartościowości pracy, jeśli już będziemy musieli to w ogóle robić, że tak powiem. A na pewno w kapitalizmie to nie działa, bo, no bądźmy szczerzy.
No ale właśnie o to chodzi, tak? Czyli, że nie wyrzucamy dziecka z kąpielą w tym sensie, że kapitalizm pokazuje, że merytokracja jest kompletną fikcją.
Tak.
Jeżeli się teraz, jeżeli wezmujemy z wartościowania według jakiejś umiejętności, no to wtedy pozbawiamy się jakiegoś kryterium.
To jest pewnie dłuższa dyskusja, ja jestem bardzo sceptyczny wobec tego, żeby to było, to może być jeden, mógłby być jeden z elementów, a na pewno nie główny.
Jeżeli według Webera waluty były najpierw sposobem wymiany jakiejś długi, gdzie wioska kogoś przypadkiem zabiła, a potem widzimy, że wraz z wzrostem zamożności zwiększa się indywidualizm, aż do poziomu absurdu, takich jakby dług jak Veblen, gdzie Bugatti kosztuje coraz więcej, jest coraz bardziej pożądane. to patrząc na swój przykład o Chinach, gdzie system mierzy wartość nie oparte o ja widzę ja, tylko o ja widzę system, to jak dążyć do mierzenia zwiększenia jakby efektywności takiego systemu, które obecnie nie bierze pod uwagę takie uzewnętrznienia jak właśnie środowisko, czy dobrobyt jakby ludzkości, albo zdrowie, czy nawet, nie wiem, dbanie o sąsiadę, czy o babcię,
tak, cokolwiek. Znaczy, to nie jestem ekonomistą, więc na to tutaj po prostu nie odpowiem. To, na co chciałem się zwrócić uwagę, to to, że element, który moim zdaniem nie jest wystarczająco mocno podkreślany w różnego rodzaju ciekawych propozycjach, nie wiem, ekonomia obważanka, powiedzmy, nie? Czy różnego rodzaju ekonomie feministyczne czy ekologiczne, mam wrażenie, że tam się za mało dyskutuje z tym problemem pracy abstrakcyjnej. I się trochę zakłada, że to porównywanie tej wartości pracy jest czymś, co jest absolutnie naturalnym mechanizmem gospodarczym. Chciałbym widzieć trochę więcej problematyzacji tego i takiego zadawania sobie pytania, do jakiego stopnia mechanizm, który miałby dużo bardziej brać pod uwagę, na przykład potrzeby środowiskowe, też nie powinien przepracować bardzo głęboko mechanizmów porównywania prac ze sobą. Uważam, że jest to jeden z najbardziej znaturalizowanych mechanizmów w współczesnym świecie. Myślę, że uważamy to za coś absolutnie naturalnego, że tak się dzieje, że tak robimy. To, co moim zdaniem robi Marx, to mówi nam, to nie jest takie naturalne. To jest naprawdę skomplikowany mechanizm instytucjonalny, który pozwala nam przeprowadzać ten, to jest pojęcie, które nie bierze się od niego, ale od filozofa Alfreda von Rettela, realną abstrakcję. To jest abstrakcja, czysto abstrakcyjny mechanizm, który jest najbardziej realny i my musimy nauczyć się problematyzować funkcjonowanie tej realnej abstrakcji. Mówię o tym też trochę dlatego, że koledzy mnie trochę o to poprosili, zapowiadam przygotowywane 3 numery czasopisma Praktyka Teoretyczna, gdzie zostaną wreszcie opublikowane tłumaczenia i artykuły, które bardzo dużo będą o tym problemie, który dzisiaj gadały. Pojawi się właśnie tłumaczenie Alfreda von Rettela, który pierwszy wprowadził pojęcie realnej abstrakcji. Jest tam dużo właśnie o procesie abstrahowania pracy. No świetne numery. Jeśli kogokolwiek ta tematyka bardziej zainteresowała, śledźcie profil Praktyki Teoretycznej w przeciągu najbliższych 2 lat. Te wszystkie numery, mam nadzieję, wreszcie wyjdą i będzie można już o tych problemach na wysokim poziomie rozmawiać.
W tym momencie, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, kiedy praca jednostki nie jest jakby przeliczalna, którą być będzie na płatno pieniężne i właściwie taka jednostka w społeczeństwie, którym pieniądz jakby daje możliwość wymiany, ewentualnie wymiana barterowa, właściwie idąc bardzo jakby taką daną stronę, umiera z braku możliwości wymiany jakichś środków na inne. Zastanawiam się, czy ty myśląc razem z Marksem, czy może też jakby pracując z tą myślą, znalazłeś jakieś takie sposoby zażegnania może tych problemów,
które... Bezwarunkowy dochód podstawowy.
To wiem.
Że... Jestem jednym z tych marksistów, których inni marksiści bardzo, bardzo nie lubią. Jestem dużym zwolennikiem bezwarunkowego dochodu podstawowego cały czas.
Ja też zgadzam się, ale zastanawiam się, może Marx, gdzieś próbuje znaleźć rozwiązanie tego problemu. Jest, no więc, stworzy problem, czemu się rozwiązuje, ale...
Marx znowu zauważa problem. To jest nie bardzo już, tylko zauważa problem i daje za bardzo rozwiązań. W sensie, to jest tak zwana dyskusja pracy produkcyjnej, rzecz, która pojawia się w jego, na marginesach jego rękopisów do Kapitału, ale on zauważa, w ogóle taki problem istnieje, to znaczy, że w społeczeństwie kapitalistycznym trzeba nieustannie podejmować decyzję, która praca jest produkcyjna, która jest nieprodukcyjna. I znowu, to jest tak, że to się dzieje nieustannie, to jest bardzo skomplikowany mechanizm instytucjonalny, a on się jawi często w społeczeństwie, to jest ten właśnie pozór, który my traktujemy jako najbardziej realną rzeczywistość, że to jest coś normalnego, że coś jest pracą, w tym sensie płaci się za to pieniądze, a coś nie jest pracą. Ale Marx idzie dalej i problematyzuje to jeszcze bardziej. I to jest na przykład moja dyskusja z niektórymi nurtami feministycznymi, które mówią płaca za pracę reprodukcyjną. Ja wchodzę i mówię tak, problem z tym hasłem polega na tym, że jeśli rzeczywiście będziemy chcieli, żeby płacono za pracę reprodukcyjną tak, jak się płaci za jakąkolwiek inną pracę, ona będzie poddana tym samym mechanizmom relacji wartości, wyzysku, napędzania produkcyjności i tak dalej, co każda inna praca w tym społeczeństwie. Dlatego ja jestem zwolennikiem nie urynkowienia pracy reprodukcyjnej, a bezwarunkowego dochodu podstawowego, który wprowadza coś, co może nie jest wielką sprawiedliwością społeczną, na pewno nie jest komunizmem, a nawet socjalizmem, ale mówi coś takiego, za fakt, że żyjesz, dostajesz pieniądze na przeżycie. I to jest w jakiejś próba wpisania tego problemu w istniejące społeczeństwo, gdzie wciąż praca jest wartością i tak jest wartość liczona, ale przynajmniej ominięcia tego mechanizmu ciągłego pomiaru. Liczymy potrzeby, czyli liczymy dóbry potrzeb społecznych i za to, że żyjesz, dostajesz taką równowartość, aby móc te problemy zaspokoić. To jest takie półobejście, taki półśrodek trochę, ale obecnie na szybkie wprowadzenie uważam, że nic innego lepszego nie mamy.
Jeśli tak zostałem przy wprowadzeniu bezwarunkowego dochodu podstawowego, to nie byłoby też trochę przeformułowanie pewnej antropologii marksistowskiej, no bo u Marksa wiadomo, ten sławny cytat, proletariusze nie macie niczego do stracenia oprócz własnych kajdan, który właśnie w XXI wieku, powiedzmy w pierwszym świecie, ci proletariusze są tak zawieszeni jakby przez mechanizm na przykład długu i przez mechanizm kredytów hipotetycznych, są tak zawieszeni w tym, że niby mają te kajdany, ale mają też coś do stracenia. Właśnie pytanie, czy uważasz, że ten dochód podstawowy mógłby być właśnie przerwaniem tych kajdan i jednocześnie możliwością pomyślenia jakby rewolucji, właśnie pomyślenia rewolucji już nie w ten taki klasyczny sposób, czyli nie macie nic zastosowania oprócz kajdan, ale właśnie już nie macie tych kajdan, więc możecie ukuć nowe społeczeństwo.
Ja powiem tak, to są właśnie takie ciekawsze dyskusje na temat tego, od którego punktu w teorii Marksa wychodzimy, kiedy próbujemy jakoś wziąć wnioski z jego teorii. Są te nurty, które przede wszystkim wychodzą od pojęcia rewolucji. Ja mam do nich bardzo dużo sympatii, książkę napisałem o nich, ale muszę przyznać, że teraz coraz więcej uwagi poświęcam jednak myśleniu, czy nie należałoby wyjść właśnie od problemu relacji wartości. To znaczy, każda reforma społeczna, która oddala ludzi od konieczności podporządkowania swojego życia temu napędzającemu się mechanizmowi wartości, stwarza warunki do dalszej zmiany tego systemu. Więc im mniej musimy pracować na to, żeby mieszkać, im mniej musimy pracować na to, żeby przeżyć, im mniej musimy pracować na to, żeby się rozwijać, tym lepiej. I wydaje mi się, że to jest dość konsekwentna postawa. Potem zaczynają się ciekawe dyskusje, co dalej. Ale że nie macie nic oprócz kajdan, to jest młody Marks, poeta i...
Pytanie względem wywołanej książki, czyli długu Gabera, przede mną właśnie lektura. Byłem ciekawy, czy uważasz, że autor Gaber dobrze potraktował gdzieś tam marksistowskie teorie, czy...
Nie. Ja mam do Gabera bardzo gigantyczny szacunek i bardzo dużą sympatię, ale mogę powiedzieć, że on nie rozumie Marksa. I jeśli miałbym powiedzieć, gdzie jest ten moment, gdzie on nie rozumie, i to moim zdaniem bardzo ciekawa dyskusja teoretyczna, to jest to, że Graeber omija właśnie argument z pracy abstrakcyjnej. To znaczy dla niego, tak mi się przynajmniej wydaje, wymiana rynkowa w zaawansowany sposób kapitalistyczny przebiega na trochę podobnych regułach jak we wcześniejszych społeczeństwach. Tu i tu jest wymiana rynkowa, podczas gdy tradycja marksizująca, nie mówię, że ona ma rację, tylko mówię, gdzie moim zdaniem Graeber nie rozumie, mówi, że w pewnym momencie się coś gruntownie zmienia, czyli zostaje zuniwersalizowany mechanizm pomiaru wartości towarów. I to, że on się liczy tymi jakoś mierzonymi ilościami pracy, to jest coś, czego moim zdaniem Graeber nie do końca rozumie. Nie potrafi tego wpleść w swoją argumentację. Co nie zmienia faktu, że ta książka jest absolutnie wspaniała, genialna i straszna szkoda, że myśmy go tak wcześniej stracili. Byłoby z kim się kłócić po prostu.
Ja się tak zastanawiam oprócz tego minimalnego dowodu, w sensie jakby samo wprowadzenie bez jakichś szerszych reform powodowało po prostu podniesienie cen i jakby że to musiało być ciągle waloryzowane i tak dalej. I czy nie lepszą opcją byłoby, tak jak mówisz, odejście od urynkowienia, czyli zapewniania po prostu darmowych usług publicznych i pójście w tą stronę.
Ale obie są naraz. To znaczy chodzi o to, żeby nie wprowadzić bezwarunkowego dochodu przy urynkowieniu usług publicznych, tylko robić jedno i drugie. Są takie koncepcje bezwarunkowego dochodu podstawowego, które w kręgach libertariańskich powstały, że urynkowiamy wszystko, obliczamy, potem łatwo obliczyć średnią ilość pieniędzy potrzebną przez średniego człowieka, żeby przeżyć, czyli obliczamy średnie potrzeby zdrowotne, średnie problemy, potrzeby edukacyjne i dajemy każdej osobie stosunkowo dużo pieniędzy, tak żeby ona mogła średnio zaspokoić też te urynkowione potrzeby medyczne i edukacyjne. To jest coś absolutnie strasznego, żeby nie było. I tutaj zwolennikiem nie jestem. Chodzi o to, żeby publiczne usługi padać tam, gdzie można, jak najdalej, a tam, gdzie nie mamy mechanizmów wyciągnięcia pewnych produktów z relacji rynkowych, z różnych względów, politycznych, ekonomicznych, teoretycznych, historycznych, z różnych powodów, tam wprowadzać bezwarunkowy dochód, żeby te minimalne potrzeby w tym obszarze zaspokoić.
To, co chciałem zapytać, ale mimo wszystko może sprowokuje taki temat, to znaczy krytykę krytyki, bo zastanawiam się cały czas nad tym, dobrze, będziemy lepiej nie wyceniać, tylko tworzyć wartość, oceniać wartość towaru czy pracy, ale czy to jest wciąż nam, bym powiedział, potrzebne, albo czy my z tym coś zrobimy? Mhm. Bo powiedziałbym, przykład dajmy iPhone'a. Przecież wiemy, jakie są ceny podzespołów tego telefonu i wiemy, że jak je złożymy, automat je złoży, człowiek je złoży, to wiemy, że ten iPhone jest jakby wartościowo, to jest połowa, albo nawet jeszcze mniej, można byłoby go złożyć, tak? Albo, nie wiem, wiemy dzisiaj, że praca ratownika medycznego jest haniebnie nisko wyceniana. My to już dzisiaj wiemy. Więc jakby zastanawiam się, wrócimy do Marksa, będziemy inaczej, lepiej potrafili wykazać wartość pracy, ale czy my z tym coś zrobimy? Bo przecież
jasne.
Rynek już jest, czy kapitalizm, jako metafizyk kapitalizm jest tak mocny, że my z tym stanie coś z tym zrobić.
No więc parę rzeczy powiem. To jest było bardzo fajne pytanie i jedno ze mnie fajne, dobre punkty myślę, że parę rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, u Marksa nie ma alternatywnej teorii wartości. To jest pierwsza rzecz. Czyli nie jest tak, że możemy do niego wrócić i znaleźć tam inne pomiary wartości. Lepsze. Po drugie, nie chodzi o to, aby znaleźć bardziej adekwatny pomiar czegoś takiego jak wartość. Filozoficznym założeniem tego, o czym dzisiaj mówiłem, to jest bardzo silna teza Marksa, jest to, że wartość nie istnieje. Wartość jest konstruktem społecznym. Nie znajdziemy, mówi Marks tak, zasadnicza podstawa filozoficzna mówi, że nigdy nie znajdziemy mechanizmów lepszego pomiaru, czy bardziej adekwatnego pomiaru wartości, bo wartość jest konstruowana. To nie jest coś, co obiektywnie jest w świecie, a my to musimy lepiej zmierzyć, to my konstruujemy mechanizmy, za pomocą których decydujemy mierzenie, czego daje ekonomiczną wartość. To jest ta główna teza, którą Marks mówi. I to jest to jak odczytamy ten punkt jego teorii, jest kluczowy w ogóle w zrozumieniu, jak różnie potoczyły się trajektorie polityczne tej teorii. Bo wiele socjalistycznych ruchów, w tym to, co potem wygrało w Związku Radzieckim, właśnie uważało, że trzeba skonstruować gospodarkę, która będzie najbardziej dokładnie mierzyła wartość tej pracy. Więc oni poszli za tą taką obiektywizującą tradycją czytania Marksa, mówiącą, że możemy tę wartość pracy zmierzyć, musimy tylko lepiej mierzyć. Nie jak ci kapitaliści, tylko jak my, komuniści, tak będziemy mierzyć. Podczas gdy wydaje mi się, bardzo wielu autorów i autorek, których lubię, których czytam, dokładnie tak twierdzi, że Marks mówi właśnie nie. Nie ma czegoś takiego jak adekwatny pomiar pracy. Każde mierzenie wartości pracy jest konstruktem społecznym, łącznie z tym, że w ogóle sam fakt porównywania wartości różnych prac między sobą jest głębokim konstruktem społecznym. Jak mówisz o tym w iPhone'ie, to nie chodzi teraz, hipotetyczny argument byłby taki, że nie chodzi o to, aby na przykład lepiej mierzyć pracę tych chińskich robotników i robotnic, którzy ich składają. Oczywiście, że trzeba i walka klas, która się teraz dzieje w Chinach, była bardzo brutalna i zwalczana przez chińską partię komunistyczną, polega właśnie na tym, żeby wreszcie oni dostawali godziwe wynagrodzenia. Problem z Marksem, to był ten problem, który wspomniałem na początku, kiedy on krytykował program pierwszej partii socjalistycznej, która została w Niemczech założona, był taki, że ta partia miała taki program. Wreszcie będziemy dawać robotnikom to, co im się należy. A Marks mówi, im się nic nie należy. Bo to, co się komu należy, jest konstruktem społecznym. To, jak my będziemy mierzyć, co komu, ile wartości przysługuje, jest tylko pewnym konstruktem i praca jako taka nie produkuje wartości. Nie robi tego. Tylko my musimy się zastanowić, czy w ogóle chcemy, tak mówi dalej Marx, czy w ogóle chcemy mieć społeczeństwo, w którym tak będziemy wartość mierzyć. W przypadku iPhone'a można by równie dobrze zrobić argument, że gdybyśmy stworzyli mechanizm pomiaru wartości, który brały pod uwagę ekologiczne koszty tego, być może też jakiś na przykład w produkcji wartości biorące się z tego, ile on nam daje, to jego wartość byłaby na przykład dużo większa. I okazałoby się, że jest pewnym towarem luksusowym, to mogło być katastrofalne dla globalnego społeczeństwa. Albo by się okazało, że jest bardzo wartościową rzeczą, my się umawiamy, że to jest potrzebne wszystkim ludziom i jakoś konstruujemy mechanizmy, w których zapewniamy każdej osobie takiego smartfona, bo nagle uznajemy, że to jest tak potrzebne, że to nie może być utowarowione. Od takich drobnych rzeczy, jak zastanowienie się, skąd bierze się wartość ekonomiczna, wszystko się zmienia, absolutnie wszystko. Łącznie z tym właśnie, jak myślimy o ekologii, jak myślimy o różnicy płciowej. Tylko dzisiaj przeprowadzamy sobie tutaj filozoficzny eksperyment tak naprawdę. Jak to już w praktyce trzeba by zrobić, to jest dużo bardziej konkretna rozmowa i ona też nie jest teoretyczna, ona jest polityczna. Ja czas mam jakby co, ale nie wiem, czy jeszcze wy macie siły najzwyczajniej w świecie. Organizatorzy nie śpicie, czy?
Miało być do pierwszej osoby, która padnie, zdaje się, że tak mogło się zdarzyć.
Tak? Są już trupy? Są już ludzkie koszty? Leży ktoś?
Chyba, że ostatni głos, żeby tak nie ucinać.
Może ja mam pytanie. Jeżeli mówisz o tej właśnie polityczności tego, to jak widzisz swoją rolę jako akademika, żeby jakby popchnąć dalej te idee właśnie o zmiany koncepcji i jakby skupienia się na tej wartości?
Robię związek zawodowy. Okay. To jest oczywiście trochę żart. Ja jestem najbardziej, czuję się związany z tradycją, którą szeroko nazywa się teorią krytyczną. My ją kojarzymy z takimi panami jak Adorno, z jakimiś utyskiwaniami, że są, nie wiem, tam przemysły kulturalne i tak dalej. Problem jest taki, że i to trochę zapowiem swój tekst, który się ukaże w praktyce teoretycznej, a reklama jest dźwignią handlu, że Adorno był wybitnym myślicielem marksistowskim, wybitnym. My go z jakiegoś powodu tak nie widzimy dzisiaj, ale to był głęboko, to był wybitny teoretyk i czytelnik Marksa. I to, co tradycja myśli krytycznej, ale nie tylko ta frankfurcka, szeroko rozumiana, uznaje za pewien punkt zero aktywności teoretycznej, to jest podważanie oczywistości. To jest mówienie, może to robić pracą historyczną, dlatego ja tak bardzo cenię pracę historyków historycznych, bo w badaniu historii najlepiej można pokazać, jak rzeczy, które my uznajemy za naturalne, oczywiste, nic nie jest naturalne, oczywiste. Jako filozof głęboko mówię, że człowiek jest najbardziej nienaturalnym zwierzęciem. Wszystko to, jak w ogóle się odżywiamy, ruszamy, tańczymy, ale też wymieniamy produktami naszej pracy, wszystko jest konstruktem. I wydaje mi się, że ten punkt zero jest najistotniejszy. To znaczy, żeby umieć tak pracować, żeby przynajmniej umieć też tak pomagać, czy wchodzić we współpracę z osobami, które robią badania ekonomiczne, społeczne, historyczne, kulturoznawcze i tak dalej, żeby dawać im narzędzia pokazujące, Nic z tego, co wy badacie, nie jest naturalne. Nie bójcie się podważać pewnych oczywistości. Wymiana ekwiwalentów na rynku jest tylko konstruktem. Możemy ją ocenić, czy jest dobry, czy zły, możemy się zastanawiać, czy powinniśmy to zmieniać, czy nie, ale pewnym punktem zero powinno być zakwestionowanie, że to musi tak wyglądać. Co z tym zrobimy dalej, to jest osobna kwestia, ale nic w życiu człowieka nie jest naturalne. I ciekawe jest to, że żyjemy w czasach, w których jesteśmy w stanie, na szczęście, zakwestionować naturalność podziałów genderowych, form pragnienia, struktur tożsamościowych, a wciąż nie potrafimy zakwestionować naturalności kapitalistycznej wymiany i waloryzacji pracy.
No bo one nie leżą właśnie w tym przestrzeni, jak to jest.
Bo one nie leżą trochę w głowie, one leżą w instytucjach, tak. Ale przynajmniej zróbmy ten gest zero, że w głowach zakwestionujemy naturalność tego, a potem zobaczymy, czy możemy coś zrobić z instytucjami, w których żyjemy i czy tam też można coś pozmieniać.
Znaczy, no, to moje pytanie właśnie o to aktualność tego, właśnie pierwsza z tą stronę, jakby okej, z jednej strony super, możemy na tym zastanawiać i omawiać te narzędzia, ale w drugiej mamy trend postępujący takiej uberyzacji i tego, że tak. Jeszcze mniej płacimy za płacę. Za pracę.
Tak, tak, no w sensie to akurat czyni ze mnie bardzo tradycjonalistycznego marksistę. Teoria ma jakikolwiek sens tylko jeśli jest elementem walki klasowej. Jakąkolwiek teorię tworzymy, musimy być częścią jakiegoś ruchu pracowniczego, bo inaczej ta teoria jest w sposób bezzębna. Czego wszystkim zgromadzonym tu życzę, zapiszcie do związków zawodowych, zakładajcie spółdzielnie, bądźcie częścią ruchu pracowniczego, bo inaczej ten świat pójdzie. No, wiadomo, co pójdzie.